i polski orzeł ląduje prawdopodobnie gdzieś w Byblos. Dzień dobry, panie Kazimierzu.
Tak, kłaniam się serdecznie i pozdrawiam naszym pozdrowieniem. Sabah el Khair, Hon Beirut, czyli dzień dobry, tu Bejrut. I rzeczywiście jesteśmy tym razem bardzo blisko Bejrutu, bo zaledwie centrum mamy 10 kilometrów, jesteśmy na jego przedmieściach.
Spróbujmy podsumować ten tydzień na Bliskim Wschodzie.
Ja przede wszystkim bym powiedział o takiej rzeczy dość dziwnej, ponieważ obserwuję nie tylko scenę tutaj libańską i bliskowschodnią, o tym, co się mówi podczas tego ostatniego tygodnia, ale również korzystam chociażby z Radia Wnet i też go słucham tutaj w Libanie, jak wielu Polaków mieszkających w tym kraju cedrów, ale również czytam i oglądam różne media polskie i chyba muszę taką konkluzję powiedzieć, że ta śmierć generała Sulejmaniego, oprócz wielu innych rzeczy, przyczyniła się do tego, że przynajmniej w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, jeżeli ktoś jeszcze nie znał niuansów Bliskiego Wschodu, tak tym razem bardzo dobrze je poznał. I można powiedzieć śmiało, że wszyscy poznali dokładnie to, co się na tym skrawku świata dzieje i te wszystkie niuanse. Ja nie chciałbym powtarzać tego, co już Radio Wnet mówiło i tego, co też wszystkie inne media światowe. Ja postarałem się w tym tygodniu posłuchać głosu ludu, że tak powiem. A to z tego powodu, że oglądając niektóre programy, nie będę ich nazywał jakie, czasami prowadzący pyta się publiczności o to, co jest prawdą na przykład. I z tego, co wiemy, prawie zawsze w 100% ta publiczność ma rację. I tak to zrobiłem w takim sklepiku w samym prawie że centrum Bejrutu. Pewien pan Toni, który prowadzi ten sklep od wielu dziesiątek lat, powiedział mi wyraźnie: tutaj przede wszystkim chodzi o to, że nie wiadomo dlaczego w takich dwóch ważnych krajach dla tego konfliktu, czyli w Iraku i w Libanie, od ponad dwóch miesięcy praktycznie nie ma rządu. Nie ma rządu. Obydwaj premierzy, zarówno ten iracki, jak i nasz libański, zdymisjonowali. Czyli to też jakby było takie coś dziwne, przygotowanie do tej sytuacji, która teraz ma miejsce, bo wiadomo, że zarówno w Iraku milicje też sobie teraz przybrały nazwę Hezbollah, jak również ten słynny Hezbollah libański, który działa tutaj od 1982 roku, po prostu ma większe możliwości manewru. Ponadto ten pan Toni mówi do mnie tak: patrz, jakoś dziwnym trafem to wszystko zaczęło się dziać w tym momencie, kiedy to trzy dość ważne kraje, ważni gracze, taki jak Iran, Rosja, Chiny i Turcja, pozwoliły sobie na manewry morskie pod okiem Stanów Zjednoczonych. Czyli prawdopodobnie według tego pana i jego klientów to było już za dużo. Za dużo, żeby Chiny, Iran, Rosja, Turcja pozwalały sobie na takie gesty. Co do pana Sulejmaniego, klienci pana Toniego mówią tak: jest ofiarą własnego sukcesu. Dopóki był generałem cieniem, dopóki nie mówiono o nim w ogóle, praktycznie mógł sobie pozwalać na wszystko. W momencie, kiedy jego sukcesy, chociażby te związane z wojną z ISIS, zostały opublikowane, podane do wiadomości, kiedy został niejako też wydrukowany na różnego rodzaju plakatach, to już dłużej tak nie mogło trwać. Czyli jednym jednym słowem musiało tak się to dla niego skończyć. Ponadto powtarzają klienci pana Toniego, mówią, no przecież tak naprawdę to wszystkim jest na rękę, również i władcom Iranu, no bo po prostu stał się takim kozłem ofiarnym i praktycznie teraz będzie można budować być może nowe porozumienia. Pytałem też tych panów w sklepiku, dlaczego pan prezydent Trump, który tak szumnie zapowiada, że nigdy nie pozwoli, aby Iran dysponował bombą atomową, a wycofał się z tego układu tak mozolnie wypracowanego, gdzie wszystkie kraje, zwłaszcza Rosja, Chiny, również Europa cała były zadowolone, a on nie. No to uśmiechnęli się wszyscy. No chyba zapominasz, mówią do mnie, że pan prezydent Trump to jest przede wszystkim biznesmen i chodzi mu o kasę. A dokładnie zauważyły wywiady amerykańskie, że wszyscy na tym układzie z Iranem korzystali, że Niemcy, Francja, a przede wszystkim Chiny, robiły na tym wszystkim biznes, a my, Amerykanie, nic takiegośmy nie dokonali. Czyli po prostu jednym słowem na tym przegrywamy. I może ostatnie pytanie, które też zadawałem klientom pana Toniego, to kto zwycięży w tym konflikcie, jaki mamy aktualnie na Bliskim Wschodzie? Oni mi przypomnieli, żeby nie używać innego słowa zakazanego, że były takie siły, które mówiły, że naród zwycięży, chociażby mowa tutaj o Niemcach. No, były takie siły jak Stalin, Rosja, że masa, a oni mówią, ludzie, przecież popatrzcie, tak naprawdę na świecie zwycięża kasa, czyli ci, którzy mają na te środki. Czyli jednym słowem, klienci pana Toniego odpowiedzieli mi, że obserwując sytuację tutaj na Bliskim Wschodzie, zwycięży ten, który dysponuje największymi pieniędzmi, największą kasą, czyli na pewno zwyciężą Stany Zjednoczone w tym konflikcie, w tej przepychance. Ale pytanie, czy militarnie, powiedzieli mi, na pewno w tym momencie nie. Czyli znowu mogę powtórzyć jak tydzień temu, że pomimo tragedii, bo wiadomo, że jak giną ludzie, chociażby najbardziej mi szkoda tych 35 osób, czy może więcej, które zginęły podczas pogrzebu generała Sulimaniego, to jednak tragedia, ale tragedia hollywoodzka. I to mówiłem dokładnie tydzień temu, a to, co się stało z odpowiedzią, z tą zemstą irańską, gdzie te rakiety były tak rzucone, żeby jednak aktorom, w cudzysłowie, a tymi aktorami są żołnierze amerykańscy, nic się nie stało, to na pewno wydaje mi się, że mieliśmy rację. Oczywiście, co się stanie jutro, pojutrze, to my tego nie wiemy, bo najprawdopodobniej ani sam pan Trump, ani inni przywódcy, którzy decydują o posunięciach i o kontynuacji tego konfliktu, oni sami jeszcze nie wiedzą, dlatego my w żadnym wypadku nie możemy być mądrzejsi od nich. Będziemy, panie redaktorze, obserwować i będziemy oczywiście na bieżąco tutaj hic et nunc, jak to się mówi po łacinie, tu i teraz, studio w Warszawie i naszych słuchaczy w poniedziałkowych audycjach, które są na żywo tutaj z Bejrutu, zawsze o godzinie 6:30, będziemy państwa informować.
Trump i prezydent Trump i prezydent Putin może nie wiedzą, co będzie w przyszłości, ale Tony wie. Udały się zakupy?
Tak, oczywiście dużo droższe niestety, ponieważ chociaż oficjalnie moneta libańska ciągle jest stabilna, ciągle te 1507,5 liry, to jednak w tak zwanych kantorach, jak my to po polsku mówimy, ten dolar już przekroczył 2000, czyli jest jakaś taka troszeczkę hipokryzja, że rząd, który jest dymisjonowany, ale utrzymuje, że nic się nie stało, jednak rynek odpowiedział dość drastycznie. Stąd też turyści, którzy tutaj przyjadą, to oni będą zadowoleni, bo dostaną już nie 1500 lir za jednego dolara, ale 2000, nawet 350. Jednak rodziny libańskie cierpią i my tutaj też przez naszą fundację Fenicja imienia świętego Szarbela już zajmujemy się nie tylko rodzinami syryjskimi i syryjskich uchodźców, ale mamy już w kolejce też rodziny libańskie, te najbiedniejsze, które z tego powodu oczekują od nas również pomocy. Tą drogą również idzie wszystkim darczyńcom, bo w Polsce mamy ich dużo, którzy pomagają nam w realizacji celów naszej Fundacji Fenicja.
Do usłyszenia w poniedziałek. Bardzo serdecznie dziękuję. To było Studio Bejrut i Kazimierz Gajowy na antenie Poranka Wnet, na zegarze godzina 9:05.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo, gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
W tygodniku sieci ujawniamy, kto stoi za Hołownią. W kampanii kandydata z TVN będzie mało autentyzmu, za to mnóstwo pieniędzy i badań sondażowych. Plus dodatek z cyklu Sukcesy dwudziestolecia międzywojennego. Najwybitniejsi Polacy. Polecam sieci. Michał Karnowski.
Po reklamie.
Na przegląd prasy.
Koniec wieńczy by dzieło. Krótki przegląd prasy. Jan Olencki w studio.
Gorzki mamy żywot. W 30 lat po transformacji ustrojowej w Polsce obszerny artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie całkiem przyjemne dożywocie wieści się politykom lewicy. Tutaj zdjęcie, na którym widnieje Adrian Zandberg, Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty. Szerokie uśmiechy w samochodzie. Natomiast artykuł traktuje o tym, jak po tych 30 latach transformacji ustrojowej w Polsce wygląda nasza gospodarka i tak wielu polityków lewicy chętnie cofnęłoby się w czasie, by wpłynąć na bieg historii i powierzyć wajchę systemowej zmiany komuś innemu, najlepiej komuś pokroju profesora Ryszarda Bugaja albo profesora Grzegorza Kołodki. Wtedy, jak twierdzą, transformacja byłaby łagodniejsza, a my dzisiaj żylibyśmy w świecie kapitalizmu z ludzką twarzą, przez co rozumieją zazwyczaj domieszkę socjalizmu. To jest kilka tych objawów tęsknoty za komunizmem. Tutaj padają nazwiska właśnie pana Zandberga, jest też Jan Śpiewak, aktywista wymieniony. No i o tym, jaką sobie dzisiejszą Polskę wyobrażają politycy lewicy, gdyby mieli wpływ na tworzenie tej historii ostatnich 30 lat, a tak naprawdę mieli, tylko może nie wykorzystali. Tutaj o tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Natomiast w naszym dzienniku dwie informacje. Pierwsze o jednogłośnej uchwale i tym, jak Sejm Rzeczypospolitej potępił prowokacyjne i niezgodne z prawną wypowiedzi przedstawicieli władz rosyjskich. Przypomnijmy, że Sejm potępił słowa najwyższych przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, próbując obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Uchwała, którą przyjęto w czwartek w Sejmie, właśnie temu się sprzeciwiła. Przed Bożym Narodzeniem prezydent Rosji Władimir Putin skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Mówił też o wykorzystywaniu przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Dodajmy, że po głosowaniu ustawy znakomita większość posłów, a jeśli nie wszyscy, wstali klaszcząc. Jedynym, który siedział w pierwszym rzędzie, właściwie był pan poseł Korwin-Mikke. Może będzie okazja go zapytać na antenie Radia Wnet, czemu nie świętował tejże ustawy. W naszym dzienniku też o zakazie, który uderza w rybaków. Komisja Europejska zakazała połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Obowiązuje on od początku tego roku. Natomiast ochrona Bałtyku powinna być kompleksowa i podjęta przez wszystkie państwa Unii Europejskiej położone nad Morzem Bałtyckim. Tak zauważa Michał Kania, dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jak dodaje, problemem są również rekompensaty dla części przedsiębiorców uzależnionych od dostępności do dorsza w Bałtyku. Rybacy z kolei wskazują na inny problem, jeśli chodzi o liczebność ławic dorsza. Jak mówią, dla nas największym problemem w kontekście dorsza są foki, a foki polujące na Bałtyku według różnych źródeł naukowych szacuje się, że jest ich 60 tysięcy sztuk, a każda foka dziennie spożywa około 6 kilogramów ryb, więc może Unia Europejska powinna też rozważyć zakaz jedzenia ryb dla fok, o ile to w ogóle możliwe. No i znowu już pojawia się taka kuriozalna sytuacja, że jesteśmy zobowiązani do czegoś, do czego nie są obowiązane inne państwa regionu, które mogą mieć, no właśnie, też łowić tego dorsza, natomiast no, zakaz trafił na nas. może jeszcze rzut okiem na Gazetę Wyborczą. Na sam koniec, o, wywiad a propos księgarni, które wołają o pomoc. Zacznijmy traktować księgarnię jak instytucję kultury, świątynię wiedzy służące społeczeństwu i zaspokajające potrzeby czytelników wszystkich opcji politycznych. W końcu grudnia przestała istnieć jedna z najstarszych księgarni działających w Warszawie. Nosiła imię Stefana Żeromskiego i od ponad pół wieku mieściła się w budynku w Alei Solidarności 119/125. To jest rozmowa z Tadeuszem Prześlekiewiczem, przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i właścicielem księgarni Atlas przy Alei Jana Pawła II. O tym, dlaczego księgarnie są nadal ważne w dobie e-booków i rozmaitych tego typu wynalazków, można właśnie przeczytać w tygodniku Warszawa, dodatku do Gazety Wyborczej. A warto czytać książki, czasem ten zapach po prostu papieru i trzymanie czegoś takiego, co waży, tak, jest wartościowe. Nie wiem, czy mamy jeszcze chwilę, żeby zaglądać do Rzeczpospolitej?
Krótko.
No dobrze, to otworzę. Może coś na chybił trafił, nam wpadnie. Najem może niezyskowny, ale bezpieczniejszy. Porzucenie najmu dla inwestycji w domy jednorodzinne to ryzykowny pomysł. Można dużo zarobić, ale
to
też wiele stracić.
Powiemy, chybił, nie trafił, bo akurat artykuł może warty przeczytania, ale takiego krótkiego cytatu trudno się zorientować. Lewica wykorzystała lata 90. do własnych celów. To a propos tego pierwszego artykułu, który opowiadał
własnych,
o tym...
niepaństwowych. Po prostu.
Ale takie to właśnie były cele. Na zegarze godzina 9:15 w studiu. 12, bo dodałem do 12 3 minuty. Tomasz Wybranowski jest już w studio w Dublinie. Studio 37. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry.
Jest Tomek, albo go nie ma. Kończymy poranek wnet w takim razie. Jan Olęcki był wydawcą poranka wnet. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia. Proszę słuchać radia, Riksze, Radia Wnet, Riksza Miłosierdzia w Krakowie. Dzisiaj o godzinie 15 z Krakowa wyruszy to Miłosierdzie. Będą rozmaite programy. Za chwilę studio Dublin, będzie muzyka Beatlesów, będzie kurier w samo południe, popołudnie wnet, to wszystko w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Prędkości i Radiu Dwóch Stolic. To na zakończenie poranka posłuchamy może jakieś piosenki. Mam do wyboru zespół The Cure, Electric Light Orchestra, Sztywny Palazzi, Bon Jovi. Wybiorę Electric Light Orchestra.